Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
W Tatrach w czwartek doszło do tragedii. Kilka osób nie żyje, a kilkadziesiąt zostało rannych podczas burzy, której towarzyszyły intensywne wyładowania atmosferyczne. Wśród ofiar są dzieci. Jeden turysta zginął także po słowackiej stronie Tatr.
Na południe Polski udał się premier Mateusz Morawiecki. Powołano też sztab kryzysowy, w którym uczestniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
Do dramatu doszło w rejonie Giewontu. Podczas burzy piorun miał uderzyć w łańcuch na szlaku, który prowadzi na szczyt góry. Wyładowania atmosferyczne wystąpiły też w innych miejscach.
Kilometr od Giewontu był nasz redakcyjny kolega Szymon Kozupa. Jak mówi, burza, której towarzyszyły silne wyładowania, rozpoczęła się w okolicach południa.
Przebyłem wtedy od czarnego stawu gąsienicowego w kierunku hali gąsienicowej. Później dopadła nas na szlaku i rzeczywiście jej był gwałtowny deszcz i rzeczywiście było słychać bardzo mocne wyładowania. Nikt nie spodziewał się też, że to będzie tak gwałtowna burza i że będzie rzeczywiście w górach tak niebezpiecznie. Kiedy już się uspokajało w Tatrach, zaczęło być słychać helikopter. Śmigłowiec latał w jedną, w drugą stronę. Cały czas było słychać rzeczywiście, że coś tam się dzieje, że trwa jakaś akcja ratownicza. Ona rzeczywiście trwała i to odbywała się już w bardzo, bardzo silnym deszczu. No dopiero później, kiedy zszedłem z gór, dowiedziałem się o tym, co tak naprawdę wydarzyło się tego dnia na Giewoncie.
W akcji ratunkowej uczestniczyli toprowcy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Ranni trafili do szpitali w Zakopanem, Nowym Targu i Krakowie.
W Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach sprawowana była msza święta w intencji ofiar i o zdrowie dla poszkodowanych.
W związku z tragedią w Tatrach burmistrz Zakopanego Leszek Dorula odwołał wszystkie wydarzenia organizowane w ramach 51. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.
W Zakopanem w piątek będzie obowiązywać żałoba.
Politycy PiSu chcą, aby poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann zrezygnował z funkcji przewodniczącego klubu PO-KO.
Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w oświadczeniu majątkowym parlamentarzysty. Chodzi o zakup sportowego samochodu. Ponadto Sławomir Neumann miał płacić ze służbowej karty w perfumeriach czy galeriach alkoholi.
Poseł PiSu Marcin Horała zwraca uwagę, że polityk nie odniósł się jeszcze do tych zarzutów. Wcześniej parlamentarzysta PiSu zwracał się do przewodniczącego Platformy Grzegorza Schetyny, aby ten usunął Neumanna ze stanowiska szefa klubu.
Marcin Horała domaga się od kierownictwa Platformy, by przestrzegało wysokich standardów.
To wszystko było w artykułach, one do tej pory nie zostały sprostowane, do tej pory te zarzuty nie zostały wyjaśnione i nie ma żadnej reakcji. Polacy, nic się nie stało. Otóż nie, Polacy mają prawo do wysokich standardów we wszystkich partiach politycznych, nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego dzisiaj kolejny dzień, 13, i tak te dni będziemy odliczać do skutku.
W Sejmie stanęła, jak to określono, tablica wstydu Platformy Obywatelskiej z napisem Afera Neumanna, standardy Schetyny. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało też krótki spot opisujący sprawę.
Sam Sławomir Neumann zapowiedział pozew przeciwko posłowi Marcinowi Horale za podawanie nieprawdziwych informacji o oświadczeniach majątkowych.
W najbliższy poniedziałek poznamy projekt raportu końcowego Komisji Śledczej do spraw VAT. Wcześniej komisja zakończyła przesłuchania świadków.
Po przedstawieniu projektu raportu członkowie komisji będą mieli czas na zgłaszanie uwag. Głosowanie nad projektem w Sejmie odbędzie się przed wyborami.
Prawo i Sprawiedliwość powołało komisję śledczą, aby wyjaśnić, co spowodowało spadek ściągalności podatku VAT. Komisja przesłuchała szereg świadków, w tym m.in. byłego premiera Donalda Tuska oraz byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego.
Poseł Kazimierz Smoliński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji, podkreślił, że z tych przesłuchań wyłania się niemoc administracji.
Cała administracja działa w sposób zły. To niewątpliwie odpowiedzialność premiera, który za to ponosi odpowiedzialność. Tak? No, cała administracja działała źle. I to nie można tłumaczyć, że gdzie indziej też było źle, tak? Bo gdzie indziej sobie szybko z tym poradzono, a Polska sobie z tym nie poradziła. Dopiero myśmy, począwszy od 2016 roku, wyraźnie sobie z tym poradzili. Zaczynamy schodzić do tego poziomu, który był wtedy w 2007 roku. W ciągu 4 lat żeśmy obniżyli, dochodzimy już do 10, niektórzy twierdzą, że poniżej 10% jest tej luki VAT-owskiej, czyli tam co trzecia złotówka jak nie trafiała, no to teraz może co dziesiąta złotówka nie trafia do budżetu z podatku VAT. No idealnych rozwiązań nie ma.
Członkowie komisji złożyli 6 zawiadomień do prokuratury, które dotyczą kilku osób.
Komisja śledcza do spraw VAT została powołana na początku lipca ubiegłego roku. Badała okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Skarb państwa mógł stracić wówczas nawet 250 miliardów złotych.
Kolejne podmioty dołączą do pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Resort zdrowia podsumował pierwsze efekty programu.
Pilotaż ruszył rok temu. W jego ramach powstają centra zdrowia psychicznego. Dziś jest ich już 27. Objęły opieką obszar, na którym żyje około 3 milionów osób.
Centra zapewniają kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Do centrum mogą się zgłaszać także osoby nieubezpieczone w ramach NFZ.
Funkcjonowanie pilotażu jest finansowane ze środków NFZ. To około 320 milionów złotych rocznie, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.
W tej chwili kolejne centra się zgłaszają. Jeżeli doprowadzimy tak naprawdę ten proces do końca, no to będziemy mieli psychiatrię na poziomie takim, na jaki zasługują pacjenci psychiatryczni. Przypomnę, że psychiatria była właściwie niedotykana i nieruszana przez wiele lat. Tak zastanawiałem się dlaczego. Myślę, że w dużym stopniu też dlatego, że no nie ma takich silnych medialnych działań pacjentów, choćby psychiatrycznych. No nie ma takich silnych medialnych działań grup, które ich wspierają.
Obecnie trwa nabór na dołączenie do pilotażu. Nabór obejmuje utworzenie nowych centrów oraz poszerzenie obszaru tych już funkcjonujących.
Jesienią resort zdrowia ma podjąć temat opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży.
Polska żywność jest naszym dobrem narodowym, zaznacza Ministerstwo Rolnictwa. Resort zapowiada walkę o budowę marki polskiej żywności na świecie.
Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Tym, co ma wyróżniać polską produkcję żywności na świecie, ma być jej najwyższa jakość. Nie jesteśmy w stanie konkurować wielkością produkcji, stąd stawiamy na standardy. O jakości ma świadczyć bezpieczeństwo. Polska ma kompatybilny z przepisami unijnymi system bezpieczeństwa żywności. Resort rolnictwa odnosi się do pojawiających się ostatnio informacji, jakoby polska żywność była groźna dla zdrowia. Te informacje szkodzą polskiemu rolnictwu i wprowadzają konsumentów w błąd, wskazuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Pojawiły się w ostatnim czasie bezpodstawne zarzuty, które kwestionują sprawność tego systemu, które mówią o tym, że polska żywność jest żywnością toksyczną. Są osoby, są organizacje, które powołując się na niezweryfikowane, niesprawdzone, nieatestowane badania, urządzenia, twierdzą, że polskie rolnictwo, polski przemysł rolno-spożywczy truje obywateli.
Państwowa Inspekcja Sanitarna zaznacza, że obowiązujące procedury dotyczące kontroli jakości żywności pokazują, że polska żywność jest bezpieczna i zdrowa. Inspekcja dokonuje regularnych kontroli producentów. Producent działający poza jurysdykcją inspekcji działa nielegalnie, mówi Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny.
Czy mamy bezpieczną, zdrową żywność? Odpowiem Państwu jednoznacznie. Mamy. Cieszę się, że jestem Polakiem, że mogę kupować w polskich sklepach. Kupuję wszystko to, co jest polskie, ponieważ mam wtedy gwarancję, pewność, że to jest dobrej jakości.
Kolejnym elementem budowania systemu bezpieczeństwa jest Polska Inspekcja Weterynaryjna. Resort rolnictwa apeluje do organizacji branżowych i wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o fałszowaniu żywności, o zgłaszanie tych nieprawidłowości. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ściana totalitaryzmów Polska 1939-45 to tytuł wystawy, jaka została w czwartek otwarta na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ekspozycję w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej przygotował Instytut Pamięci Narodowej.
Instalacja porusza tematykę historii dwóch totalitaryzmów – Rzeszy Niemieckiej i Sowieckiej Rosji. Przedstawia m.in. terror stosowany podczas okupacji niemieckiej wobec ludności cywilnej oraz kulisy Powstania Warszawskiego. obrazuje też heroiczną walkę Polaków z Rzeszą Niemiecką i sowiecką Rosją.
Wystawa prezentowana jest w dwóch konfiguracjach przestrzennych, wskazuje pełniący obowiązki rzecznika prasowego IPN-u Adam Stefan Lewandowski.
Osią narracji jest ten wybuch II wojny światowej. Na ścianie poświęconej okupacji niemieckiej zaprezentowano terror wobec ludności cywilnej, ale także polskie państwo podziemne i bohaterską walkę o niepodległość Armii Krajowej. Też stosunki polsko-żydowskie, czyli właśnie Żegotę, misję Jana Karskiego, oczywiście powstanie warszawskie, polskie siły zbrojne na zachodzie. Także cały ten czyn zbrojny niepodległościowy Polaków pokazano na tej ścianie niemieckiej, na ścianie sowieckiej. Pokazano już też ten dramat ludności na Kresach Wschodnich, czyli Katyń, Łagry, ale też i to podniesienie się polskiego narodu na wschodzie, czyli właśnie armii Andersa, oraz przedłużenie właściwie całych działań, ustalenia jałtańskie, które już na kolejne 50 prawie że lat zainstalowało właściwie reżim sowiecki w Polsce.
Wystawę Ściana totalitaryzmów Polska 1939-45 narodowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. W piątek prezydent zwiedzi ekspozycję.
Teksty na wystawie zostały przygotowane w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim. Ekspozycję można oglądać do końca września.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ruszyły w czwartek kolejne warsztaty wakacyjne dla młodzieży. Spotkanie odbywa się pod hasłem Nowe Widnokręgi – Dziennikarstwo, Polityka, Kultura i Nowoczesność.
A zainaugurowały je warsztaty muzyczne. W piątek rozpoczną się telewizyjne, radiowe, prasowe, informatyczne, politologiczne, kulturoznawcze, aktorskie i taneczne.
Tym, co wyróżnia te warsztaty, jest to, że zawsze odbywają się one w rodzinnej atmosferze, mówi rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Zdzisław Klawka.
To jest bardzo dobry sposób na bardzo mądre i radosne przeżywanie końcówki tych wakacji, co jest taką wartością dodaną, że młodzież tutaj tak naprawdę czuje się bardzo dobrze. Oprócz tego, że nasi wykładowcy są tymi, którzy ciekawe wykłady mają, ale też sama młodzież tworzy taki klimat szczególny, gdzie wszyscy, chociaż mogą być po raz pierwszy w nowym miejscu, czują się tu naprawdę jak w rodzinie, więc to jest ta wartość dodana.
Wakacyjne warsztaty dla młodzieży zakończą się w niedzielę. Weźmie w nich udział ponad 200 uczniów szkół średnich z całej Polski.
Warsztaty w toruńskiej uczelni odbywają się cyklicznie. Są organizowane w okresie ferii i wakacji.
Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla niemieckich mediów powiedział, że Polska będzie domagać się od Niemiec reparacji.
Straciliśmy 6 milionów osób, dużo więcej niż inne kraje, które dostały wysokie rekompensaty, wskazał prezes Rady Ministrów.
Premier zapowiedział, że Polska dokładnie ustali kwotę, o którą zamierza się ubiegać.
Mateusz Morawiecki był też pytany o umowę, na podstawie której Warszawa w 1953 roku zrezygnowała z odszkodowań. W odpowiedzi premier uznał dokument za nieważny.
Europoseł i profesor Zdzisław Krasnodębski uważa, że stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego może umocnić pozycję Polski w walce o reparacje.
Po pierwsze, po raz pierwszy ktoś, no właśnie w ręce premiera mówi wprost o tym problemie. To niewątpliwie to nie jest oczywiście tak, że jedną taką wypowiedzią możemy zmienić postawę naszych niemieckich partnerów, ale myślę, że to jest bardzo mocny sygnał w stosunku do właśnie naszych partnerów niemieckich, że ta sprawa jest dla nas niezwykle istotna i myślę, że będzie prowadziła do tego, że będą oni musieli przemyśleć swoje stanowisko.
Wysokość strat, jakie Polska poniosła podczas II wojny światowej, szacuje obecnie Parlamentarny Zespół do Spraw Reparacji. Dokument w tej sprawie ma ukazać się w kilku językach.
Według wstępnych szacunków, o czym napisała niemiecka prasa, reparacje od Niemiec dla Polski za II wojnę światową mogłyby wynieść 850 miliardów euro.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.